Skoro mowa o miejscach, to może zaczniemy od paru zdjęć. I moje pytanie, czy rozpoznacie, gdzie to jest zrobione? Gdzie to zdjęcie zostało zrobione? Proszę, kto zaobserwuje? W Nowym Jorku gdzie? Na cmentarzu, naprawdę popieram, ale co jest w tle? O czym myślą ci, którzy leżą na tym cmentarzu? Tak, to jest giełda papierów wartościowych, New York Stock Exchange. Także żeby nie mieli daleko, tak, to ci, którzy właśnie na tej giełdzie zarobili, teraz chcą być blisko. Okej, następne zdjęcie. No a to gdzie jest? Na cmentarzu, tak? Ale gdzie? Na jakim? Co jest w tle? Tak, widzicie te żebra? Takie białe żebra. To jest taka piękny terminal dla pociągów, dla metra, tak zwany okulus jakiegoś tam południowoamerykańskiego architekta Katalawy. A tutaj właśnie po prostu groby. Następne zdjęcie. A to jest jakaś ławeczka, którą ktoś wykonał, ale co na niej jest napisane, tak? W pamięci o właśnie tych osobach. Czyli znowu jakiś memorial, tak? Jakieś upamiętnienie. I dalej? Co to może być? Gdzie to jest? Strefa Zero, Grand Zero. Na obrzeżach basenów są nazwiska, imiona tych, którzy zginęli 11 września. Następne zdjęcie. Dookoła dwóch tych miejsc po wieżach właśnie te nazwiska. Też ku upamiętnieniu. Następne zdjęcie. Ktoś tam włożył, widocznie ktoś bliski tutaj jest upamiętniony, ktoś włożył tutaj białą różę. I następne zdjęcie. A to? Co to może być? To żelastwo zardzewiałe, po czym może być? Po wieżach, tak? Po jednej z wież World Trade Center, w takim właśnie muzeum, które znajduje się tam nieopodal. No i to chyba wszystkie. Aha, może jeszcze jakieś się zawieruszyło zdjęcie? A, pięknie. To tak dla mnie, żebym sobie popatrzył. Właśnie. Dobrze, dziękuję za zdjęcia. Te zdjęcia pokazują, że wokół nas jest pewna rzecz, o którą ciągle się potykamy, czasami tak blisko, że może już nie zwracamy uwagi. Tym czymś są groby. Groby. Mieszkamy niecałe 100 metrów od cmentarza. W ciepły dzień, gdy otwarte są okna, dochodzi czasami dźwięk trąbki z nadgrobu. Miejsca pamięci. Gdy byliśmy kiedyś w Uppsali, to co najbardziej wbiło się w pamięci, to nie uniwersytet, ale groby wikingów, takie kopce, kurhany. Wszystkie te miejsca przypominają nam o tym, co nieuchronne. Nasze życie tutaj na ziemi zmierza do końca, a zwłaszcza gdy życie zostało przedwcześnie przerwane, jest coś szczególnie poruszającego w takich miejscach, gdy jesteśmy co roku nad ukraińską granicą w okolicach Włodawy. Jakaś siła ciągnie nas, by zboczyć parę kilometrów z trasy w środku lasów Sobibór, miejsce, gdzie był obóz koncentracyjny, aleja w lesie, po obu stronach poukładane kamienie, tabliczki, tu leżą prochy ludzi, przedwcześnie zostało im odebrane życie, jacyś Żydzi spod Amsterdamu, wielu, wielu innych z różnych stron Europy. I z niesłabnącą siłą to miejsce przyciąga. I każdy człowiek ma jakieś zdanie jakieś wyobrażenie, co dalej. W kolejnym odcinku Ewangelii Łukasza, który poznamy dzisiaj, poznajemy tutaj fragment po fragmencie w niedzielne popołudnia, poznamy ludzi, którzy mieli na ten temat swoje zdanie. Przeczytajmy pierwszą z kilku części dzisiejszego odcinka Ewangelii Łukasza. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go. Do niego, czyli do Jezusa, podeszło kilku ludzi. Mieli swoje wytłumaczenie, co nas czeka po odejściu z tego świata. Twierdzili, że nic nas nie czeka, że to, co tutaj się dzieje z nami, to już wszystko i nie ma nic dalej. Byli to saduceusze, pewne religijne stronnictwo. Wszystko, co dobre, można przeżyć tu i teraz. Dlatego ich domy, jak mówią historycy, były szczególnie piękne, otoczone pięknymi ogrodami. No skoro wszystko, co można przeżyć, jest tutaj. Skąd się wzięli tacy ludzie w samym środku narodu, który miał korzenie przecież inne? Był to wpływ otaczającego świata, greckiej filozofii. Te wpływy ciągnęły przede wszystkim z Aleksandrii w Egipcie, gdzie była ogromna żydowska diaspora, emigracja. Mieszkało tam w tamtych czasach około 1 000 000 Żydów, a w samej Palestynie wtedy około 4. I stamtąd płynęły różne trendy. Co ciekawe, znajdowały posłuch również wśród kapłanów. Nawet niektórzy arcykapłani należeli wtedy do stronnictwa saduceuszów. I cóż za paradoks, stanowić duchowe przywództwo narodu, ale nie wierzyć w nieśmiertelność duszy, w życie po życiu. Dzisiaj wielu ludzi twierdzi, podobnie jak saduceusze, że po drugiej stronie nie ma żadnej drugiej strony. Więc ciesz się życiem, dopóki możesz, i nie przejmuj się tym, co jest dalej. Jednak na szczęście saduceusze to nie jedyna opcja. Jest druga, która twierdzi coś zupełnie przeciwnego, że to, czego doświadczamy tutaj, to dopiero początek. Że nic się nie kończy, wręcz przeciwnie, wszystko się zaczyna, a nawet więcej, wszystko się rozstrzyga. Oczywiście spory zbiór ludzi umieściłby siebie gdzieś po środku, mówiąc, że tego nie da się wiedzieć, nie można wiedzieć. Jednak stawiam opcję, że jedna z tych trzech opinii jest najlepsza do wzięcia. Stawiam tezę. Pierwsza, nic nie ma. Druga, to dopiero początek. Trzecia, nie można wiedzieć. Prawdą jest ta druga. Inaczej mówiąc, za każdym razem, kiedy napataczamy się na jakiś grób, jest pytanie, co z tym zrobić, to co zrobimy? Wbijemy w ten grób krzyż i to pusty. I on wszystko określa. Nieśmiertelna dusza, zmartwychwstanie ciał, dzięki Chrystusowi. Dlaczego pozwalamy sobie na taką śmiałość? Ktoś może powiedzieć arogancję. Czy to jest arogancja, to się za chwilę okaże. Ale to wszystko rozgrywa się właśnie w tym naszym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza. Porównajmy argumenty stron. Najpierw pogadajmy z saduceuszami, którzy twierdzą, że dalej nic nie ma. Przeczytajmy drugą część. I zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Oto fundament rozumowania saduceuszów. Dlaczego uważają, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie? Oto ich argumentacja. Dowód na nieistnienie zmartwychwstania, że nie ma życia po życiu. Można by ten dowód sparafrazować mniej więcej tak. Ponieważ może zdarzyć się sytuacja tu opisana, że kobieta będzie miała kilku mężów w sytuacji, gdy każdy poprzedni umarł, i to zmartwychwstanie nie istnieje, bo wtedy doszłoby do bigamii. Jedna kobieta po zmartwychwstaniu miałaby wielu mężów, a Bóg na pewno takiej sytuacji w niebie by nie chciał. Bigamia do kwadratu, i to w niebie. W polskim prawie bigamia jest zabroniona 206 paragrafem kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. Zdaniem saduceuszu zmartwychwstanie nie istnieje, bo spowodowałoby w niebie bigamię. Jak się wam podoba to wyprowadzenie dowodu do twierdzenia o niemożności zachodzenia faktu zmartwychwstania? Wartość tego wywodu wydaje się trochę niepokojąca, trzeba by nie jest za słaba. Skoro mam oprzeć na tym najważniejszą decyzję w moim życiu, jak odnieść się do Boga, czy to nie trochę tak, jakby ktoś powiedział, zjadłem kiszone ogórki, popiłem śmietaną i dostałem rozstroju żołądka, w takim razie to jest niemożliwe, żeby Bóg stworzył ten świat. Skoro tak mnie boli żołądek. No, w każdym razie miałbym wątpliwości, czy na takim argumencie można oprzeć, tej wagi argumencie, że Bóg nie istnieje i zaryzykować całą swoją wieczność. Rozumowanie dosyć niepokojące, chyba że w przypadku saduceuszów to było tylko pytanie tarcza, za którym człowiek się chowa. Sam do końca w to nie wierzy, ale ma się za czym schować. To nie zmienia faktu, że taka argumentacja została podana za tą pierwszą opcją, że po drugiej stronie nic nie ma. Popatrzmy teraz na argumenty drugiej strony, drugiej opcji, którą możemy nazwać zmartwychwstanie jest albo to dopiero początek. I przeczytajmy trzecią część dzisiejszego odcinka Ewangelii Łukasza. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Co Jezus położył na drugiej szali? Jakie argumenty? Najpierw odpowiada na problem jednej wdowy i 7 mężów i mówi, że w tej przyszłej rzeczywistości, którą Bóg przygotowuje, nie będzie związków małżeńskich. Małżeństwo to coś na tu i teraz. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, dosłownie tłumacząc, synowie tego wieku, czyli my, ludzie, w tym doczesnym życiu, żenimy się i za mąż wychodzimy, ale w przyszłej rzeczywistości ani żenić się nie będą, ani wychodzić za mąż i po problemie. To pytanie tarcza było stosunkowo łatwe do odpowiedzi. Ale są pytania, które mogą wydawać się o wiele trudniejsze, a najtrudniejsze chyba te, dlaczego niewinni ludzie cierpią, dlaczego niewinne dzieci cierpią, dlaczego jest tyle zła na świecie. Gdyby Bóg istniał, idziesz i napotykasz kolejny grób, a jest to grób dziecka, które cierpiało, i powstaje pytanie, dlaczego niewinne dzieci cierpią? Gdyby Bóg był, jaka jest odpowiedź? Dlaczego Bóg dopuszcza tyle zła? Odpowiedź jest bardzo konkretna i za chwilę ją wskażę, ale najpierw kilka słów o samym źródle. Co to jest za źródło, z którego zostanie zaczerpnięta odpowiedź? To źródło samo o sobie twierdzi, popatrzmy list Pawła Apostoła do Kolosan 2. W nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. W nim, czyli w Chrystusie, to źródło twierdzi samo o sobie, że w nim są wszystkie skarby mądrości i wiedzy, to znaczy tu są wszystkie najlepsze i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie pytania. Są to wypowiedzi Jezusa z Nazaretu w kontekście całej Biblii, która rości sobie rangę bycia Słowem Boga doskonałym w każdym calu. Jednak nie będę namawiał was, byście przyjęli to bez mrugnięcia okiem. Wręcz przeciwnie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, sami sprawdźcie, wykażcie, że są błędy, znajdźcie każdy słaby punkt, który jest w wypowiedziach Jezusa czy w Biblii. Nie bójcie się zakwestionować wszystkie jego twierdzenia i rzetelnie sprawdźcie ich wiarygodność. I znajdźcie chociaż jeden nielogiczny punkt. Nie mówię trudny do przyjęcia, ale nielogiczny. Na jednej szali mamy twierdzenia Saduceuszy, a na drugiej wypowiedzi Jezusa na tle Biblii. Sprawdźmy rzetelnie ich wartość, sprawdźmy fakty. Nie bójmy się przyłożyć wszelkich narzędzi naukowych. Ale jak to narzędzia naukowe? Przecież tu mamy do czynienia z wiarą. Wiara wymyka się logice. Ona nie może być zgodna z wiarą, nauka. Większej bzdury w życiu nie słyszałem. Niezgodna z nauką może być tylko nieprawda. Wiara, wszystko co jest w niej prawdziwe, jest w 100% zgodne z rzetelną nauką. Jest to to samo podejście, używa tych samych narzędzi co do logiki. Różni się tylko obiektem, który bada. Nauka wybiera jakiś kawałek z kamieliny albo materiał geologiczny, no i przykłada naukowe narzędzia, albo patrzy w kosmos, stawia hipotezę i sprawdza jej prawdziwość przy pomocy narzędzi badawczych. Wiara postępuje identycznie. Bierze za punkt wyjścia jakiś materiał i bada jego prawdziwość przy pomocy tej samej logiki. I sprawdza, czy coś jest zgodne z prawdą. Skąd się wzięło przeświadczenie, że wiara to jest ucieczka od rozumu? Ponieważ ludzie obiektem wiary lubią czynić rzeczy, które nie są prawdziwe. I badanie naukowe nie może wykazać prawdy. I wtedy mówią, no ale w to trzeba wierzyć. Jeżeli wierzymy, że coś spadło z nieba, a nie spadło, no to będzie to sprzeczne z faktami, będzie nieprawdą. Ale Jezus położył na szali coś, co jest prawdą i nie boi się żadnego badania naukowego. Wiara sprzeczna z nauką? Większej bzdury nie słyszałem. Gdy Mesjasz, Syn Boży, miał pojawić się na świecie, poprzedziło go 300 proroctw, zapisanych na przestrzeni setek lat przez różnych proroków, z których wszystkie, co do jednego, spełniły się w osobie Jezusa z Nazaretu. Można to badać na wszystkie strony i wynik wyjdzie ten sam. Ale wiara, która jest prawdą, która jest w Jezusie, stawia pewien konkretny punkt wyjścia. Obiekt, który trzeba zbadać, to zmartwychwstanie Chrystusa. Jeżeli ono jest prawdziwe, wszystko w Chrystusie jest prawdziwe. Jeżeli nie jest prawdziwe, wszystko nie jest warte funta kłaków. Zmartwychwstanie Jezusa. Można je badać na wszystkie strony i wynik wyjdzie zawsze ten sam. Dlatego mamy ogromną liczbę przypadków, że ludzie, którzy zabierali się do badania prawdziwości tego zdarzenia w celu wykazania słabych punktów, był to dla nich bilet w jedną stronę, sami stawali się wierzącymi. Zobaczyli, że to najlepiej udowodniony fakt w całej starożytności i nawet w wielu nowszych zdarzeniach, lepiej udowodniony niż istnienie samego Napoleona. W największym skrócie. Gdy Jezus umierał na krzyżu, rzymski żołnierz przebił jego bok włócznią, z którego popłynęły woda i krew, kliniczne symptomy śmierci. Jezus nie popadł w letarg. On naprawdę umarł. W przeciwnym razie rzymscy żołnierze połamaliby mu golenie, by szybciej umarł, wisząc tylko na rękach, ginąc, tak jak właśnie skazańcy na krzyżu, przez uduszenie. W przypadku Jezusa nie było takiej potrzeby, bo stwierdzono jego zgon. Nie było monitorów do badania parametrów życia, ale była włócznia, równie niezawodny środek w rękach rzymskich oprawców. Jezus naprawdę umarł. Został pogrzebany. Przed jego grobem postawiono bezstronne straże, żeby go nikt nie ukradł. A później? Zobaczmy, co stało się później. Pierwszy list do Koryntian, 15. Według relacji przekazu Pawła Apostoła. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, a później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Około 500 ludzi naraz widziało Jezusa żywym, którzy później pod karą śmierci trzymali się tego zeznania, pierwsi chrześcijańscy męczennicy. Nikt nie umiera za kłamstwo, jeżeli może się go wyrzec. To tak w największym skrócie mała próbka tego faktu, że wiara w Chrystusa to nie skok w ciemność z zamkniętymi oczami, ale wybór woli człowieka. Czy chce, czy nie chce mieć Boga nad sobą. Każdy punkt jest logiczny. Bóg niesamowicie zadbał o nasze umysły. Gdy idziesz przed siebie i napotykasz kolejny grób, miejsce pamięci, mniej lub bardziej poruszające, a może i przerażające. Możesz o tym pomyśleć, o tym, co jest po drugiej stronie. I że nie chodzi o to, żebyś się ogłupił czy ogłupiła, zgwałcił swój umysł, lecz byś przestał, czy przestała uciekać od prawdy, nie doceniając tego, co masz przed oczami. A wśród tych wszystkich rzeczy, tej prawdy, pewne pytania są najtrudniejsze. Dlaczego niewinni ludzie cierpią? Dlaczego niewinne dzieci cierpią? Dlaczego jest tyle zła na świecie? Gdyby Bóg istniał, a nawet jeżeli istnieje, to nie interesuje się losem człowieka. Właśnie saduceusze tak twierdzili, że Bóg oczywiście jest, ale nie interesuje się losem człowieka. Jaka jest odpowiedź na to najtrudniejsze pytanie? Dlaczego Bóg dopuszcza, by niewinni ludzie cierpieli? Odpowiedź przedstawię w podwójny sposób, w formie zasady i w formie obrazu. Zasada, słowa Pawła Apostoła z listu do Rzymian 7. Aby grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność. To Biblia Tysiąclecia tak tłumaczy. Biblia Brytyjska, powiem to, by grzech ukazał ogrom swojej grzeszności. A na przykład tłumaczenie Biblii Przymierza, aby okazać całą brutalność grzechu. Wszędzie jest ta sama myśl, że grzech jest czymś, czyli bunt, czymś potwornym, ale tego nie widać i trzeba to ujawnić. I Bóg dopuszcza pewne sprawy, by dać ludzkości ważną lekcję, lekcję o tym, jakie są skutki buntu, jakie są owoce buntu, które człowiek wytwarza. Bóg chce to pokazać ludziom, zanim przyjdą te najgorsze owoce, by uchronić człowieka przed nim samym. I potrzebna jest lekcja, lekcja poglądowa. Tak jak ojciec i matka pozwalają czasami dziecku, żeby się oparzyło, bo wcześniej wielokrotnie mówili, nie dotykaj, bo to gorące. A nawet jakby nie chcieli, to i tak nie dopilnują i się musi kiedyś pierwszy raz oparzyć. Inaczej nie nauczy się. Nie nauczy się chronić siebie. I my wszyscy uczestniczymy w tej lekcji. Gdyby nie te lekcje, może czasami brutalne, ludzkość już dawno by się całkowicie zdegenerowała, nie mając żadnych hamulców. I Bóg dopuszcza nieszczęścia zawsze po to, by chronić od większego nieszczęścia. Nie ma innego sposobu. Lepiej klina wybić klinem. A teraz odpowiedź w formie obrazu. Ewangelia Jana 9. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Te dwa obrazy, dzień i noc. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Bo jest noc. Czas na demonstrację tragicznych skutków buntu. Ale w tej nocy kiedyś przyszedł dzień. Na chwilę, gdy Jezus Chrystus podjął swoje dzieło, czynił wiele niezwykłych rzeczy. Uzdrawiał, wskrzeszał zmartwych, karmił. Ale parę lat i później lekcja poglądowa miała być znowu kontynuowana, znowu ciemność. Powróci noc. I dzisiaj jest noc, jest nadal noc. Bunt człowieka wobec Boga musi pokazać ogrom swojego zła, by lekcja poglądowa została dokończona, dobrze nauczona. A teraz ilustracja w ilustracji, w obrazie. Wyobraźmy sobie czas II wojny światowej, Rzecz dzieje się w jednym z niemieckich miast. Pod koniec wojny jest noc. Nagle przez megafony leci przez miasto komunikat. Gasić światła do schronów. Idzie nalot sił alianckich. Raczej Brytyjczycy, bo Amerykanie bombardowali w dzień. Lecą bomby, ściany schronu się trzęsą, sypie się tynk. Młoda dziewczyna w mundurze Hitlerjungen, mocno przerażona, mówi: dlaczego oni nam to robią? Przecież nam chodzi tylko o pokój w Europie. Na to odzywa się trochę starsza kobieta. Ale dlaczego bombardują nasze domy? Przecież my atakujemy tylko obiekty wojskowe. Skuteczna propaganda, że jest w porządku, że jesteśmy w porządku. W momencie największego wynaturzenia niektórzy myśleli, że są w porządku. Człowiek mówi: ale ze mną jest wszystko w porządku. Ja się staram. O, tyle moich dobrych tu uczynków, zasług na moim koncie. Ale prawda jest inna. Bóg mówi przez swoje słowo: wszyscy zgrzeszyli. Bunt jest w sercu. Ten bunt zniszczy twoje życie i obszar dookoła niego i zaprowadzi na brzeg przepaści i w końcu do niej popchnie. Więc przejmij się ostrzeżeniem. Dlatego Bóg dopuszcza minimum, jakie jest niezbędne. Ale my patrzymy na to i mówimy: ale dlaczego tyle zła na świecie? I gdyby Bóg był? Gdyby Bóg nie dopuszczał ostrzeżenia, bylibyśmy jak ta niemiecka dziewczyna, przekonana, że Niemcy zbawiają świat w czasie, który tak naprawdę był największym wynaturzeniem. Może tyle o pytaniach tarczach, za którymi człowiek się czasami chowa, ale chowa się przed czym? No właśnie przed tą prawdą o buncie w swoim sercu. Bóg stworzył każdego z nas bez wyjątku do wspólnoty z Nim. Ale każdy człowiek wybrał niezależną drogę życia, zbuntował się i teraz się chowa przed Bogiem. Bawi się z Bogiem w chowanego. Jednym ze sposobów chowania się, bawienia się z Bogiem w chowanego jest zaangażowanie w religię, w jakiś religijny kult. Człowiek stwarza wrażenie, że Bóg jest dla niego ważny na różne sposoby, ale w sercu jest bunt. Ktoś powie: a ja się nie buntuję, bo zobacz, jak się angażuję w religię. No właśnie, skąd wiesz, że się nie buntujesz? Skoro tak jesteś zajęty robieniem, czy zajęta dobrego wrażenia, że nie możesz zobaczyć swojego problemu. Skoro na przykład powtarzasz wyuczone modlitwy, to skąd możesz wiedzieć, że naprawdę się modlisz? Czy tylko powtarzasz frazesy? Co potrzebujemy zrobić? Ostatnia część dzisiejszego fragmentu, jeszcze krótko, słowa Jezusa. Jezus kontynuuje: a że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo już o nic nie śmieli Go pytać. Pewnego dnia, gdy Mojżesz pasł owce swojego teścia, było to mniej więcej 1400 lat wcześniej przed Chrystusem, pasł owce na zupełnym pustkowiu, i zobaczył niezwykłe zjawisko. Płonął krzak, ale się nie spalał. Szybko zorientował się, że to Bóg się z nim komunikuje i nazwał Boga jak? Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ale gdybyśmy sięgnęli do tego miejsca w Księdze Wyjścia, gdzie to jest opisane, to byśmy zobaczyli, że to najpierw sam Bóg przedstawia się jemu, właśnie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A Abraham żył jeszcze 500 lat do tyłu, czyli fizycznie już nie żył ponad 400 lat. I zdaniem Jezusa Bóg nie nazwałby siebie Bogiem Abrahama, gdyby jego dusza już nie istniała. Gdyby dusze po śmierci przestawały istnieć. To tak jak ktoś z nas nazwałby się kierowcą Fiata, ponieważ 30 lat temu jeździł Fiatem, tak? Podobnie Bóg nie nazwałby siebie, absurd jakiś, Bogiem Abrahama, gdyby Abraham już nie istniał. Ale istotą jest trochę coś innego i bardziej konkretnego. Bóg osobiście zwraca się do Mojżesza i mówi: jestem Bogiem Abrahama, jestem Bogiem Izaaka, jestem Bogiem Jakuba. Po co Bóg to mówi do niego? Tylko z jednego powodu. Teraz chcę być też twoim Bogiem. Zrezygnuj z buntu, odwróć się od życia dla samego siebie, wejdź na drogę, którą mam dla ciebie. Nie zmuszam ciebie, możesz dalej sobie żyć dla siebie, ale gdybyś chciał ze mną być w wieczności, bym był twoim Bogiem, to zaproś mnie do swojego życia. Ja też czegoś podobnego doświadczyłem, jak może też wielu z was, na pewno. Bóg był dla mnie Bogiem moich przodków, moich rodziców, paru innych. Ale pewnego dnia, było to niedługo po maturze, jechałem pociągiem na wakacje. Wagon był akurat pusty w relacji Kraków-Wiedeń. Stałem w korytarzu i Bóg jakby powiedział do mnie: jestem Bogiem Krzysztofa, Ludmiły, to moi rodzice, Aleksandra, Marii, Stefana, Cecylii. To moi przodkowie, o których wiedziałem, że zaprosili Chrystusa do swojego życia. Tamtego dnia ja zaprosiłem Chrystusa, by stał się także moim Bogiem. Zostawiłem życie dla samego siebie i powiedziałem: bądź moim Bogiem. Tamtego dnia zrzuciłem z siebie pancerz pozorów, w jakich utrzymywała mnie moja hiperreligijność. Wyrzekłem się tego wszystkiego, żeby mieć czyste pole. By było wiadomo, że w głębi serca oddaję się Jemu. I stało się w moim życiu dokładnie tak, jak Jezus mówi w 38 wersie, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy bowiem żyją dla Niego. Od tamtej chwili ja żyję dla Niego. On nazywa mnie, On nazywa siebie moim Bogiem. Może do moich przodków kiedyś powie: ja jestem Bogiem Grzegorza, tak, twojego tam pra jakiegoś. Bóg nazywa mnie też swoim dzieckiem. Na wieczność. Tak więc za każdym razem, kiedy będziecie znowu przechodzili koło jakichś grobów, miejsc pamięci, możecie o tym pomyśleć. Co jest dalej? Na czym możemy oprzeć naszą nadzieję? Dokąd zmierzamy? Możemy się tym cieszyć, możemy być podniesieni na duchu. No i może tak troszeczkę czasem nie pasujemy do tych miejsc, do tych grobów, nekropolii, bo tak No, tam smutek jest naturalną rzeczą, ale no co my robimy? No tak sobie no, nucimy pod nosem, tak? No, a teraz zespół nam zanuci też piosenkę, którą już słyszeliśmy jako ostatnią na początku. Także miłego wyrażania Bogu, kim On dla nas jest.